Chwała Bogu, bracia i siostry. Jest mi bardzo miło być znowu z wami. Dziękuję szczególnie pastorowi i pewnie może nawet trzeba powiedzieć szczególnie małżonce, bo gdyby ona się nie zgodziła, to raczej nie mógłbym tutaj być, prawda? Wszyscy wiemy, jak to działa. Są też osoby w kościele, tak zwane osoby środka, prawda? Chcę o tym zaświadczyć. Są osoby środka, prawda? Są. Ja taką jestem. Choć wciąż o sobie mówię, młodzian, młokos, a moja żona mi mówi, chłopie, spójrz do lustra. Kiedy ty się ostatnio widziałeś? Nie mówisz tak o sobie. Także dziękuję, miłe bardzo przywitanie. Nie mogłem dotrzeć do biura pastora. Wielu z was chciało się ze mną przywitać, a niektórzy nawet wyrazili coś naprawdę niesamowitego, mówiąc, że poznali mnie bez okularów. To był bardzo miły komplement. Dziękuję, bracia i siostry. Naprawdę poznawać kogoś bez okularów, to już... A ja właśnie nie poznaję was. Wow, i śliwki są niesamowite, chwała Bogu. No i wiele jeszcze innych osób, jak miło was widzieć. Tak, rangersi. Bardzo im za to dziękuję, co robią. Jestem wielkim fanem tych działań. Choć sam nie jestem rangersem, ale mocno dopinguję i wspieram tą służbę, bo również od wielu, wielu lat mamy szczep rangersów w Raciborzu. I kiedy usłyszałem kokotek, to na pewno sobie pomyślałem, musieli się z naszymi spotkać, bo to wciąż gdzieś tam jest. Ale żeby jeszcze troszeczkę powiedzieć o tych rangersach, jest to taki moment, żeby się naprawdę troszeczkę pochwalić. Wiecie, że w kościele musimy chwalić, może nie sami siebie, ale rzeczy, które są dobre, prawda? Chcę wyrazić Bogu wdzięczność, ponieważ 30 lat temu miałem tą wielką radość studiować z Jasiem Zającem. Byliśmy razem na studiach wiele lat, różne głupie rzeczy robiliśmy i nikt wtedy nie skazywało na to, że to będzie taki porządny gość. Bracia i siostry, żartuję, wszystko wskazywało na to, że to będzie taki super facet. Wszystko wskazywało. To już był gościu, który trafił na teologię po AWF-ie, który wcześniej skończył, się rwał do różnych działań. I no i tak go Bóg poprowadził zgodnie z utalentowaniem też, z talentami, darami, które miał. Bardzo, bardzo to współgra z tym, jaki on jest, to co robi. Jestem Bogu wdzięczny za jego służbę. Ojej, wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, co będziemy w życiu robić, naprawdę. Wtedy dopiero się wszystko decydowało, jaką drogę każdy z nas wybierze. No, ja na pewno nie pastorską. Wszystko we mnie mówiło, to nie jest twoja droga. No i tak się okazało, że już 28 rok jestem tym pastorem. Nie wiem, kiedy to się stało. I nie wiem, ile jeszcze tak będzie. Jestem gotowy na wszelką Bożą korektę. Ty też? Jak 10 lat temu Pan Bóg powiedział, czas ruszyć się z żor, to od tego momentu wierzę, że wszystko jeszcze w moim życiu może się wydarzyć. Że no, mogę planować swoje życie. No, ale to chyba tylko dlatego mam to robić, żeby rozśmieszyć Pana Boga. Bo myślę, że czasami tak to właśnie wygląda, kiedy mówimy Mu o naszych planach. On swoje ma. I bardzo lubię o tym mówić, że tak generalnie, gdybyście popatrzeli na moje życie, to i ocenili je, to taki trochę nieudacznik przed wami stoi. Taki facet, któremu tak niewiele z jego planów się w życiu powiodło, no bo ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że miałem być pilotem, dlatego zostałem marynarzem, żeby być pastorem, teologiem. Taka droga. Ale chcę powiedzieć jedno i niech to zabrzmi bardzo głośno. Jestem tak wdzięczny Bogu, że dał mi łaskę wybrać jego plany. Ponieważ stoję i jestem szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. Jestem przekonany, że nie było dla mnie lepszej drogi. Pójść za Bożym planem to najlepsza rzecz, jaka człowiekowi może się na tej ziemi przydarzyć, a potem to już wieczność w niebie, prawda? Lata mijają, lat przybywa. Kiedyś na pewno bym o sobie powiedział, że jestem takim, ja wiem, jakby to żonko nazwać. Sandwinicznym cholerykiem. Zmiękczyłem trochę, nie? Cholerycznym sangwinikiem. O, lepiej żonka mówi. Po prostu cel, bracia i siostry, no i nie było mocnych. Po trupach do celu. Lata minęły, coś się wydarzyło. Bóg zmiękczył. I tego życzę każdemu. Jeżeli jestem sangwinikiem, na pewno jestem, to na wskroś melancholijnym, bracia i siostry. I teraz uważajcie, nie wiem, o której wychodzicie, bo po prostu jak popadnę w refleksję, to mogę was zabrać w wieczność. Pewnie niektórzy by chcieli się wybrać w taką podróż, ale niektórzy już zaczną myśleć w pewnym momencie o obiedzie. I to kazanie jest owocem moich refleksji, na które mam coraz więcej czasu. Dzieci nie chcą chodzić na rangersów, bracia i siostry. Trochę jestem z tego powodu smutny. No ale kiedy popadam w refleksję, to się okazuje, że no nic dziwnego. Nie mieszkają już dawno w Raciborzu. Córka ma 22 lata, a syn w tym roku będzie miał 26. Więc chyba nic w tym dziwnego, że to jest trochę inny czas dla nich, prawda? Zostaliśmy sami. Mamy piękny dom, ogród. To nie wystarcza. Wsiadam na swój rower i czuję się, jakbym wsiadł na wehikuł czasu. I jadę. Wczoraj też wyruszyłem dosyć daleką podróż i wróciłem, jak już było zupełnie ciemno. Żona nakrzyczała, ale potem zrobiła bardzo dobre naleśniki z farszem, takim, które lubię, i było fajnie. Godzić się z żoną to też są piękne momenty, prawda, mężowie? Jeśli nie jedny z najlepszych. Pod koniec roku pewnie i wy też macie podobnie. Siadacie i popadacie nie w zadymę, tak jak to w innej historii, którą nie opowiem, to w kuluarach, tylko w zadumę. I chcecie, żeby coś w sprawie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Bóg do was powiedział. Mam nadzieję, że z tego typu ludźmi się spotykam. Nie wolno nam tylko gnać przez życie. Prawo refleksji, o którym mówi sługa Boży John Maxwell, jest bardzo silnym prawem i widzimy je bardzo mocno w Biblii. Jeżeli nie rozwiniemy tego nawyku w swoim życiu, refleksji, no to marna nasza przyszłość. Ono polega na analizie. Dobrze jest usiąść, popatrzeć na to, co za nami, na to, czym dysponujemy dzisiaj i na nasze braki. Bo jak wiecie, jesteśmy wybrakowani i to nie jest epitet. Naprawdę tak jest. Dowód, nie jesteśmy jeszcze w niebie. Gdybyśmy byli już kompletni, to byśmy teraz byli u boku naszego Pana i się cieszyli Jego obecnością tam, w niebie, w wieczności. Ale jeszcze coś mamy do zrobienia, prawda? Jeszcze jakieś braki trzeba uzupełnić. I trzeba pokory, żeby do tego się przyznać. I teraz to już będzie prosto głosić, no bo kto z nas nie ma pokory, prawda? Wszyscy kochający Chrystusa są pokorni i będzie nam bardzo łatwo się przyznać do naszych braków. Ja też takie posiadam. Nie proście, żebym zaczął o nich mówić, bo nie wystarczy nam na to na pewno godziny. Boże, co dla mnie masz? Ten rok, który jest za mną, był dobry. Co przede mną? Czego ode mnie oczekujesz? Jednym z fragmentów, który mnie do takiego postępowania zachęca, jest Psalm 46 i końcowe jego przesłanie. Zobaczcie, 11 i 12 werset. W Biblii, którą ja mam, to Biblia brytyjska, a tak naprawdę polska, tylko nie używamy tej nazwy naszej Biblii. Brytyjka, warszawska, a ona nazywa się Polska. Czytamy: przestańcie i poznajcie, że mia Bóg wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi, Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. 46 psalm, dwa ostatnie wersety. W innym tłumaczeniu, albo jeśli potrafimy i zaglądamy do oryginału, tak naprawdę znajdziemy tutaj słowo zatrzymajcie się. To jest coś, do czego każdego z nas Pan Bóg zachęca, byśmy w swoim życiu się regularnie zatrzymywali. Naprawdę warto, bracia i siostry. Perspektywa bardzo się zmienia. Zaczynamy zauważać rzeczy, których w pędzie nie zauważymy. I świat i życie może stać się dla nas nie do zniesienia. A to, co Bóg stworzył i nasze życie jest naprawdę piękne. Warto to zauważyć. Więc to jest moje przesłanie. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, zdążyłem przyjechać do was w styczniu, więc mogę powiedzieć, na początku roku warto to zrobić. Zatrzymaj się. I coś na nowo przeżyj. Zdefiniuj to, co jest dla ciebie najważniejsze. To jest niezwykle istotne. Jeden z moich profesorów zawsze nam powtarzał taką maksymę, synki. Kochane moje chłopy, pamiętajcie, żeby w waszym życiu najważniejsze było zawsze to, co jest najważniejsze. Jacie, jaki fizjolog wtedy mówiliśmy, filozof. Bo najważniejsze w życiu jest to, żeby rzeczy najważniejsze były w naszym życiu najważniejsze, bracia i siostry. Ale trzeba się zatrzymać i na nowo rzeczy w swoim życiu zdefiniować. Ja to robię. Naprawdę, tak jak wiecie, jestem takim już krwistym, rasowym melancholikiem. Zatrzymuję się, siadam podczas moich podróży na drzewku albo na czymkolwiek i myślę, otwieram sobie Biblię, sprawy rozkminiam. Bóg mówi mi, zatrzymaj się, Piotr, i na nowo czegoś doświadcz. Na nowo poznaj, że ja jestem twoim Bogiem i nie ma innego. Na nowo doświadcz tego, jakim jestem Bogiem, co dla ciebie mam. Że jestem wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Że jestem z tobą, Pan Zastępów jest z nami. Że jestem twoim grodem, jestem twoim Bogiem. Trzeba się zatrzymać, żeby tego doświadczać, bracia i siostry. I kiedy to robiłem, pytałem się o różne rzeczy Boga, czego nam brak. I to jest wskazanie, które zostało spreparowane dla mnie. Ale po czasie pewnym zrozumiałem, że możecie mieć podobne braki, jakie mam ja. Że Kościół może mieć podobne deficyty. I to kazanie przygotowałem w formie życzeniowej. To jest dobry moment na początku roku, żeby złożyć wam takie życzenia, Kościele. Ale także, żeby złożyć je osobiście tobie, bracie i siostro. I nie bój się przyznać do braków. Bo sługa Boży Jakub mówi do nas bardzo zdecydowanie, jeśli komuś z was brak, czyli zakłada, co zakłada, że wierzącym będzie rzeczy brakować, bracia i siostry. W tym wypadku mówi o czym, pamiętacie? O mądrości. Ale myślicie, że to jest jedyny brak? To jest pewien przykład, który nas zachęca do tego, żeby prosić, prawda? Bo jest pewne źródło, w którym tylko w nim znajdziemy te rzeczy, których nam brakuje. Za żadną kasę nie kupimy. On, nasz Pan, jest tym źródłem. I warto się do tych braków przyznać, je zdefiniować, ponieważ to uruchamia Jego działanie. Wtedy doświadczamy Jego mocy. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 7 werset. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Piękny fragment. Koresponduje z nim pierwszy list do Koryntian 4:15. Posłuchajcie. Bo chociażbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami. I wszyscy w tym miejscu byśmy chcieli, żeby było wstawione słowo Chrystusa. A Paweł nie boi się powiedzieć słów niesamowicie ważkich. Jest pyszałkiem, jest człowiekiem zarozumiałym, jak myślicie. Bądźcie naśladowcami moimi, mówi. I to jest chyba niezłe przesłanie dla Rangersów. Żebyśmy umieli powiedzieć innym ludziom, bądźcie naśladowcami moimi. Tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Ale nie uciekać od tego, bracia i siostry. Bądź naśladowcą moim. Umiesz tak powiedzieć, jak apostoł Paweł? Bądź moim naśladowcą, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Nie, nie jestem doskonały. Ale wystarczy, żebyś przynajmniej żył tak jak ja. A będziesz na właściwej drodze. Myślę, że bez umiejętności tak postawienia sprawy nasze chrześcijaństwo nie ma sensu, bracia i siostry. A wciąż uciekanie się do tego wytrychu to jest jak chrześcijańskie alibi. Nie patrz na mnie, patrz na Chrystusa. Lubimy te zdania, prawda? A całe chrześcijaństwo jest tak spreparowane, żebyś mógł powiedzieć, patrz na mnie. Ucz się z mojego życia. Naśladuj w nim to, co dobre. O tym mówili do Hebrajczyków 13 rozdział 7 werset. Mamy ludzi wokół siebie. Tutaj znowu jest potrzebna pokora. Będziemy umieli się od nich czegoś nauczyć. Będziemy umieli patrzeć na ich życie i czerpać tak, jak czytamy tutaj z wodzów naszych, którzy są już krok przed nami, bo wielu z moich braci, wiele z moich sióstr jest już w wielu sprawach krok przede mną. I to jest wielka sztuka umieć to uznać i się tego chcieć nauczyć od nich. Jak tam doszli? Macie ogromny przywilej. Kłonię czoła jak nisko tylko mogę, czyli do stóp waszych, szanowni seniorzy, bo te piękne, srebrne włosy świadczą o tym, że jesteście już parę kroków przed nami. I ja chcę was pytać o to. Ja moich seniorów magluję na lewo i na prawo. Jak tam doszedłeś? Jaki jest sekret twojego życia? Jaki jest sekret twojego udanego małżeństwa? Jaki jest sekret twojej modlitwy? Zadaję im dużo pytań. I proszę ich o to, żebyśmy, to młodsze pokolenie, mogli na nich patrzeć i z tęsknotą, z takim podziwem, a nawet z taką piękną Bożą zazdrością patrzeć na nich i mówić sobie: za 20 lat chcę być dokładnie taki jak ty, chcę być w tym miejscu, w którym jesteś. Naprawdę to mi imponuje. Po to jest Kościół. Ale wy, szanowni seniorzy, błagam, takimi ludźmi bądźcie. Nie pokazujcie nam wciąż zmęczenia, nie pokazujcie nam wciąż utrapienia, nie pokazujcie nam, że wszystkie powietrze już z was uszło. Błagam was. Nie mówcie nam, że jesteście już dobani, że jesteście na emeryturze, że już Bóg wszystko wam dał i niczego dla was nie ma. Bo zgaśniemy. I powiemy sobie: to ja tego nie chcę, ja w to nie wchodzę, ja nie chcę takiej drogi. Ja nie chcę być w takim chrześcijaństwie. Ja chcę słyszeć to, co nieraz w Biblii czytam. Ja chcę widzieć Kalebów w Kościele, którzy mówią: dzisiaj mam lat 85. Bracie, dziękuję ci. Moja żona powiedziała: to jest niemożliwe, że on ma 70 lat. 60, może 60 parę. Chcę widzieć mężów i mążki Boże, które mówią: wciąż mam siłę, by iść, by współpracować z Bogiem. To mnie fascynuje, by Boga odkrywać, by Boże plany dla mojego życia odkrywać, by poprowadził mnie tam, gdzie On chce, nie ja chcę. Jestem na to gotowy. Kochani seniorzy, powiecie na to amen? 7 osób. Spróbuję jeszcze raz. Kochani seniorzy, powiecie na to amen? Nie mam już więcej pytań. Więc kiedy patrzę na ten tekst, na te dwa, które wam powiedziałem, naśladujcie wodzów. I nauczycieli macie wielu, ale ojców niewielu, to myślę, że kiedy Paweł pisał te słowa, to pragnął, aby każdy z nas mógł rozwijać swój osobisty potencjał do granic osobistej wiary, bracia i siostry. Ponieważ największym darem Boga dla nas jest potencjał. Jest ogromny. Dowód: jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, bracia i siostry. Największym darem naszym dla Boga? Oczywiście ktoś powie: to oddać Mu życie. Dobrze, a ja to nazwę tak. To rozwijać do końca swoich dni potencjał, który On mi dał. I używać go dla Jego chwały. Ktoś powie amen? Naprawdę Paweł tego chciał. Pragnął, by każdy, stojąc kiedyś przed Bogiem, mógł powiedzieć: nie zmarnowałem powierzonego mi daru. Nie zaprzepaściłem potencjału, jaki we mnie Bóg umieścił. Przeczytałem wszystko, co mogłem na dany temat przeczytać, albo prawie wszystko. Uczestniczyłem w szkoleniach, rozwijałem się, rozciągałem się, wszystko trzeszczało do granic bólu, praktykowałem, służyłem Bogu. Wiele czasu spędziłem z tymi, którzy byli krok przede mną. Uczyłem się od nich, robiłem postępy, służyłem jak tylko mogłem, wszystkim, co tylko miałem. A jednym ze sposobów, nie wiem, czy najlepszym, ale jest ważny w Biblii, to jest uczenie się. Wtedy, kiedy wzrastamy w wierze, gdy studiujemy życie biblijnych przywódców, bracia i siostry. Bo Biblia bardziej niż jakakolwiek księga mówi o zasadach i o przykładach. O zasadach i o przykładach. Wybrałem kilka przykładów, ponieważ zobaczyłem braki w swoim życiu. Powiedziałem sobie: Boże, potrzebuję być bardziej jak król Dawid. Jak Twój sługa Dawid. Jeśli też tego potrzebujesz, będziemy się o to modlić. Człowiek niezwykły pod wieloma względami. Niezwykle utalentowany grzesznik. W tym kierunku nie musisz akurat iść. ale niezwykle utalentowany, jeżeli chodzi o umiejętność przyznawania się do swoich grzechów i błędów, do granic możliwości, mówiąc Bogu, odrzuć mnie, ja nie zasługuję. Ale to łamie Boże serce. Duchem wzgardzonym i skruszonym on nigdy nie wzgardzi, Bóg. Takich ludzi szuka. Bez względu na wszystko, co przeżywam, zawsze móc wyznawać, Pan jest w moim życiu. Pan w moim życiu jest ze mną. Jest i będzie, bo tak obiecał, w każdej sprawie i zawsze chce i będzie, by być dobrym moim pasterzem. I niczego mi nigdy, jeśli tylko będę w Jego obecności i z Nim, nie braknie. To jest dla mnie optymizm największych lotów, bracia i siostry. Ja tego potrzebuję. Ktoś tego potrzebuje? Optymizmu Dawida? Będziemy się o to modlić. Jeszcze dajcie mi tylko chwilę, dobra? Bo pomyślałem sobie, nie tylko potrzebuję optymizmu Dawida, potrzebuję miłości Jonatana. Ja umiem kochać, ale jeszcze ta miłość nie doszła we mnie do doskonałości, a w tobie? Chcę to weryfikować. Chcę stawać przed Bogiem i przyznawać się do moich słabości. W pierwszej księdze Samuelowej, w 18 rozdziale, kiedy rozpoczynamy go czytać, widzę takie słowa. A gdy dokończył rozmowy z Saulem, czytamy, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. Wow, wow. Ten rodzaj miłości, którego najznieślejszą formą, przykładem jest Pan Jezus Chrystus, który oddał za nas swoje życie, nie wtedy, kiedy byliśmy Jego przyjaciółmi, ale kiedy byliśmy grzesznikami, bracia i siostry. Bezwarunkowa miłość. Nie ma niczego ważniejszego w naszej codziennej postawie niż to. Po tym wszyscy poznają. Choć znaki i cuda mnie nęcą, choć charyzmaty mnie pociągają, to jednak czytam Biblię i widzę, że po tym wszyscy poznają. Po miłości. Że jesteśmy Jego. Że Jezus jest naszym Panem. A w niebie tylko ta cecha przetrwa, bracia i siostry. Miłość. Potrzebujesz tej miłości? Potrzebujesz, żeby Bóg ją rozwinął w tobie? Widzisz to w sobie, że potrzebujesz wejść na nowy, wyższy poziom w umiejętności kochania innych ludzi? Ja do takich należę. I będę się dzisiaj modlił o miłość Jonatana w moim życiu. A potem Bóg poprowadził mnie do Józefa. Kto nie zna tej historii? Tyle rozdziałów. Pierwsza księga Mojżeszowa, od 37 rozdziału moglibyśmy wystartować, a skończylibyśmy na 50. Nie zrobię wam tego. Przeczytajcie w domu. Józef to jest człowiek na wskroś integralny. Jeżeli czegoś brakuje w naszych kościołach, miastach, w naszym kraju, nie wspominając w świecie polityków, w każdym świecie, bracia i siostry, to integralności. Popatrzcie, ma niesamowite obietnice, musi poczekać na ich zrealizowanie mnóstwo lat, ląduje w miejscu, w którym nie chciałby nigdy być, zdradzony przez tych, których kochał. Niesprawiedliwie potraktowany, chcą go zabić. Ma wszelkie powody, żeby się załamać, wycofać i powiedzieć sobie, Boże, nie tak się umawialiśmy. Miały być wywiady, autografy, skóra, fura i komóra, a co jest? Jest jak jest, bida z nędzą. Gdybyśmy liczyli, to na pewno był nie mniej niż 14 lat w więzieniu, bracia i siostry. W każdej sytuacji jest bogobojny. Nie widzą go jego współbratyńcy, a on jest wciąż integralny. Postępuje tak samo, czy go widzą, czy go nie widzą. To jest niesamowicie prawy człowiek i Bóg go wywyższa. Bo takiego człowieka Bóg zawsze wywyższy. I wiecie, co się dzieje jeszcze? I to przez niego ratuje narody. Bóg szuka ludzi, których życie będzie zintegrowane. Brakuje ci integralności? Jest ktoś, chociaż jeden, z którym będę się modlił dzisiaj? Widzisz, że chcesz być w każdym miejscu i czasie tak sam kochający, święty, czysty i tak dalej, i tak dalej? Czy widzą, czy nie widzą? Bo Bóg widzi. Wielkie życie. Panie, ja tego chcę. Jeszcze bardziej pragnę, żeby moje życie było integralne. A potem poszedłem do Jozuego. A Jozue to jest gość. Ten to ma power, ale jego życie tak się nie rozpoczyna. Wiecie, jak rozpoczyna się ta księga? A sługa mój Mojżesz umarł. I dowiedział się o tym Jozue. I wiecie, co się z nim stało?
Co? To co teraz będzie z nami?
No bo przecież Mojżesz był takim mało wyrazistym sługą. Niewiele rzeczy się przez niego działo. Wiecie dobrze. No, poza takimi historiami, że jakieś tam morze podobno rozstąpiło się, jak laskę podniósł. Woda ze skały tryskała. Ale czy to takie wielkie cuda? Trudno o bardziej wyrazistego przywódcę, bracia i siostry. Z nikim Bóg tak nie obcował jak z nim i w nikim nie zobaczył tak pokornego człowieka, jakim był Mojżesz. Nikt z ludzi tak z Bogiem jak Mojżesz nie rozmawiał. Wow. I umarł, bo wszyscy umrzemy. I ktoś musiał go zastąpić. Nagle drugi, a nawet nie może drugi, ktoś, kto wciąż się musiał, mógł się za plecami przywódcy wyrazistego chować, miał się stać pierwszym. Wiecie, miał Piotra. I to naprawdę nie małego. Ale dopuszcza to w swoim życiu. Rozumie rangę Bożego powołania i chce w nie wejść. Jednym z najważniejszych momentów już później w życiu Jozuego, wiecie, jaka jest dla mnie chwila? Nie ta na początku, która jest piękna, kiedy Jozue mówi jednak: boję się, boję się, boję się, boję się, boję się, ale wejdę. I to jestem ja. Ja tak mam. Albo mówię: nie zrobię, nie zrobię, nie zrobię, nie zrobię. A moja żona się śmieje, bo jest na 100% pewna, że i tak zrobię. Ja jestem właśnie tym synem. Nie, tato, nie, nie za bardzo, nie chce mi się tego. A potem wstaję. Mówię: jejku, wybacz mi, tato. Naprawdę zrobię to, co, jak ja jestem naprawdę. To jestem ja. I robię. Jozue taki był. A Bóg mówi: no co ty nie widzisz? Przecież ja widzę, że masz cykora, chłopie. Cały czas tylko mówię w tej księdze: nie bój się, wzmocnij się, bądź mężny, bądź mężny, bądź mężny, bądź mężny. Razem to zrobimy. Damy sobie radę. Nie musisz szpanować. Napinać się. Powiedz: boję się. On to zrobił i to się opłacało. Naprawdę to działa. Ja mu mówię to cały czas. Ja się lękam, ja się obawiam. Wiem, mówi Bóg, ale przecież nie jesteś sam. Chodź, razem pójdziemy i zrobimy. Wchodzisz w to? Wejdź, bracie i siostro. A potem rozwiniesz się w swoim przywództwie, bo każdy z nas jest przywódcą. Niektórzy dla jednostek, niektórzy dla tłumów. To tylko zakres, który Bóg nam daje. Ale wszyscy mamy wpływ, wszyscy przewodzimy. Któregoś razu staje przed Izraelem i wiecie, co mówi? A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Amen. To jest zdecydowanie, bracia i siostry. Ten facet naprawdę wie, czego chce. Hej, mężczyźni, powiemy to dzisiaj? Lecz ja i dom mój będziemy służyć Panu. Dołączycie do mnie, bracia? Lecz ja i dom mój będziemy służyć Panu. Siostry, powiecie na to amen? Chcecie być w takim domu? Och, jaka mądra kobieta nie chciałaby żyć w takim domu. A potem poszedłem, bo pomyślałem sobie, są kobiety w Biblii. To jest ta piękna strona Biblii. Panie, dziękujemy Ci za żony, które nam dałeś, prawda? Amen, bracia i siostry? Pamiętacie, jak Adam zobaczył swoją małżonkę, jak zareagował? Nie tak jak ty. Ja widzę, że ta się obraca, czy coś tam do swojej żony. A ona do ciebie. No bo wiesz, że taki plastuj, że jesteś fajny i jak się ma nie uśmiechać, nie? Ale tam było trochę inaczej. Jak Adam zobaczył swoją małżonkę, to było: wow! Ta dopiero jest! Pamiętacie tą reakcję? Kiedy ostatnio na widok swojej żony tak zareagowałeś, bracie? Nie, może teraz tego nie rób, bo pastor może by był tak lekko zdziwiony, co tu się dzieje w tym kościele. Ale będzie dobry dzień, zjecie fajny obiad, potem weź żonę na spacer i znajdź jakiś taki moment, żeby powiedzieć: wow, kochanie, po prostu To jest niesamowite, zachwycasz mnie. Ty dopiero jesteś. Bez ciebie byłem naprawdę wybrakowany. No bo byłeś. Bo żonę masz dlatego, ponieważ ona była ci potrzebna do pomocy. Nie radziłeś sobie dobrze. I nie udowadniaj mi, że dobrze, bo po co ci żona? Gdyby ci wystarczyło być samemu, byłbyś sam. A jednak wybrałeś inną drogę. I błagam cię, rób wszystko, mężu kochany, żeby patrzeć na swoją żonę i wciąż czuć to wow. A ona, żeby widziała twój wzrok i żeby wiedziała, że tam w tym sercu jest wow. Bracia, będzie amen? Super, naprawdę jesteście. Jestem pod wielkim wrażeniem, no. To kiedy jest to spotkanie dla małżeństw? Bo to coś, pastorze, mówiłeś. Zachęcam, byście tam jechali. Tam naprawdę Nela i Zbyszek to są wymiatacze. Oni głoszą tak, że chce się ich słuchać. Będzie, bracia, wow? Okej. Okay. Siostry, jest coś do zrobienia w waszych związkach. Naprawdę, wy potraficie. Potraficie doprowadzić swoich mężów do takiego stanu, że będzie wow. Liczę na was, kochane żony. Bądźcie odważne jak Estera. Ja tego chcę się od niej uczyć. Została królową z powodu swojej urody, nie mądrości. Dobrze, bracia, że my mamy wash and go w naszych domach, prawda? Uroda i mądrość. Boże, dzięki Ci za nasze żony. Ale coś wam powiem. Wolała umrzeć, niż patrzeć na niedolę swojego narodu. To jest Estera. Ryzykując swoje życie, wstawia się u króla Achaszwerosza i przynosi ocalenie. W księdze Estery, w 4 rozdziale, 16 wersecie czytam: idź, zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie. Pośćcie za mnie przez 3 dni, 3 doby, nocą i dniem. Nie jedzcie, nie pijcie. Ja i moje służebnice także będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Jeśli cokolwiek w tej kobiecie było, czy piękno, czy mądrość, pewnie wszystko, to ja znajduję tam odwagę. To nie jeden mężczyzna by tak nie postąpił. Jeśli w ogóle wolno nam tak mówić, bo niby czemu mieliby być mężczyźni bardziej odważni od kobiet? Ja tego nie wiem. Estera jest niesamowita, bo nie mogę patrzeć na to nieszczęście. Wolę zginąć, bo żyć tak dalej i tak nie będę umiała. Panie, potrzebujemy tego typu odwagi, żeby umieć za to, co kochamy, za to, w co wierzymy, umrzeć. Ponieważ jeśli tego nie zobaczymy, to po co nam żyć? Powiemy amen, Kościele? Potrzebujemy. Ale mądrości też potrzebujemy. Potrzebujemy, ja jej potrzebuję. I oczywiście, że nie zdziwicie się, że poszedłem po tą mądrość, po ten przykład mądrości do Salomona i tego wam życzę. On miał swoje słabości i wiecie, że też skręcił niepotrzebnie, ale jednak początki są piękne i czytamy w tej księdze takie słowa. Wstąpił Salomon przed Panem, przed śpiżowy ołtarz i złożył na nim 1000 ofiar całopalenia. I tej nocy ukazał mu się Bóg i rzekł do niego: proś, co ci mam dać. I nie jeden z nas nie poprosiłby o to, co on. Niektórzy poprosiliby: no ty sam wiesz dobrze, o co byś poprosił. To też pokazuje, jakimi naprawdę ludźmi jesteśmy. Ktoś tak pięknie kiedyś powiedział: powiedz mi swoją modlitwę, powiedz, jak się modlisz, o co się modlisz, a ja ci powiem, jakim jesteś człowiekiem. Ten gościu był na takim poziomie, że powiedział: ja chcę mądrość i wiedzę, abym mógł godnie występować przed tym ludem, bo kto będzie potrafił sądzić tak wielki lud? Wiedział, że bez mądrości sobie nie poradzi. I my w naszych codziennych meandrach życia nie poradzimy sobie bez tego rodzaju mądrości, bo trzeba rozstrzygać sprawy, bracia i siostry. Bo trzeba decydować. A całe to wielkie życie składa się z mniejszych i większych decyzji, prawda? Wybrać tak, jak Bóg chce. Ja potrzebuję mądrości Salomona. Wy też, Kościele? Życzę wam jej z całego serca. Będziemy się o to modlić. Ale potem Bóg poprowadził mnie do Jeremiasza. I widzę uśmiech Jeremiasza. Co on teraz powie o tym Jeremiaszu? Przecież on wciąż beczy. To taki facet beksa w Biblii. No dobra, ja też beczę. Beczy, nie wiem jak u was, to nie tylko krowa beczy. U nas, w naszym środowisku, tam gdzie ja się wychowywałem, jak mówimy, że ktoś beczy, to znaczy, że płacze. Ciekawe, prawda? Ja wasze słowa też bardzo lubię, ale nie będę dzisiaj robił przecież wam wykładu o waszych słowach, bracia i siostry. Zachęca mnie wasz język, wasza gwara. Jeżeli tego nie zauważacie, macie ją silną, naprawdę. Macie ją silną. Chodzicie się na pole bawić, prawda? No, u nas by nikt na to nie wpadł. Wszyscy na dwór chodzą się bawić. Ale to nie o tym chcę dzisiaj mówić. Jeremiasz jest autentyczny, bracia i siostry. Bez autentyczności nie wyobrażam sobie Kościoła. Ja nie umiem żyć bez autentyczności. Mój syn na pewno mnie w tym dobrze wyszkolił. Jeżeli coś miał, to autentyczność. Facet nigdy nie ściemniał, nie picował, brał rzeczy takie, jakie były. Wchodziliśmy do jakiegoś mieszkania, tylko poznawaliśmy ledwo ludzi. Nigdy jeszcze u nich nie byliśmy. A on już na progu: tato, czemu tutaj tak śmierdzi? Pierwsza wizyta duszpasterska. Nie chcę was zamęczać przykładami, bo jest ich tak dużo. Wciąż miałem problemy z powodu jego autentyczności. Prezydent, przewodniczący Rady Miasta, naczelnik Wydziału Inwestycji siedzą w moim biurze, a on w ogóle ich nie zauważył. Wpada: i co? Obiecałeś! Znowu obiecałeś i zawaliłeś tak jak zawsze. Trzasnął drzwiami i wyszedł. Musielibyście zobaczyć oczy prezydenta i tych wszystkich innych ludzi. Ja na nich patrzę, a oni: proszę iść, pastorze. My sobie poradzimy. Zaczekamy. Proszę iść. Poszedł. Autentyczność. On płacze. Nie robi dobrej miny do złej gry. Kiedy jest mu smutno, płacze. Kiedy jest rozczarowany, wyraża swoje rozczarowania przed Bogiem. Kiedy jest strapiony, mówi o tym Bogu. Nie róbmy dobrej miny do złej gry. To do niczego dobrego nas nie zaprowadzi, Kościele. To nas zatwardzi wręcz, zablokuje na siebie. Nie będziemy umieli być autentyczni, zaczniemy udawać. A w zbiorowiskach dużych, takich jak Kościół, to jest bardzo wielka pokusa zacząć udawać. Niech wszyscy mnie widzą jak człowieka wiary, rozmodlonego, zawsze w dobrej kondycji. Niech tak patrzą na mnie, taki übermensch. Tego nie może być wśród nas, bracia i siostry. Musimy kojarzyć Kościół z miejscem, gdzie tutaj można beczeć i nikt nie będzie się dziwił. Rozkleić się dokumentnie i będziemy podziwiać taką postawę, ale też nie będziemy uważać za wariatów tych, którzy akurat mają powód do skakania, bo po prostu Bóg ich dotknął. Jak facet został w Biblii uzdrowiony, pamiętacie? To po całej świątyni skakał i było mu wszystko jedno, co inni o nim pomyślą. Życzę wszystkim nam takiej autentyczności, jaka była w Jeremiasza. U Jeremiasza, nie udawania. Ktoś jej potrzebuje? Ktoś jej potrzebuje, tej autentyczności bardziej? Ja jej potrzebuję. Będę już powoli lądował. Ale powoli, bracia i siostry. Powoli. Bo poprowadził mnie Pan Bóg do Abrahama. I tutaj nie muszę dużo mówić. Chcę się nauczyć jeszcze bardziej Bogu ufać. I niby umiem, ale jednak lubię kontrolować sprawy. Jednak jak ja pomyślę, jak ja zrobię, to jednak zrobię, nie? I to rzadko tak jest, albo w ogóle, czy to jest możliwe, żeby to było aż tak dobrze zrobione. Jednak kiedy ja się troszczę o swoje sprawy, to nikt się tak nie zatroszczy inny o moje sprawy. Coś w tym jest, ale całe przesłanie Biblii jest nieco inne. Bóg mówi: zatroszczcie się tak bardzo, jak tylko możecie o moje sprawy, a ja się waszymi zajmę. Ale tutaj trzeba wielkie umiejętności, nie głupstwa. W tym musi być roztropność. Ale Bóg chce, żebyśmy my umieli ufać do granic możliwości, bracia i siostry. Chce nas wprowadzać wtedy w przestrzeń cudów. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Hebrajczyków 11:8. Ponieważ usłyszał głos. Ty słyszysz Boży głos? To nie są omamy. My nie mamy do czynienia ze schizofrenią, bracia i siostry. Owce słyszą mój głos. Znają mój głos, słuchają mego głosu. Nie poradzisz sobie bez usłyszenia Bożego głosu w swoim życiu. Zabraknie ci pary w gwizdku, mówię ci. Gdybym nie usłyszał Bożego głosu, nie stałbym przed wami. Usłyszałem go, jak byłem zdesperowany, kiedy mój syn był w takich wielkich tarapatach, że wydawało mi się, że już nie można być większych. Wtedy się usunąłem na bok. Chodziłem po wałach i wyłem. Tak ryczałem, że gdyby ktoś mnie kamerą nakręcił, to pewnie nie mógłbym już dłużej być pastorem, bo mógłby mnie zdemaskować w mediach i wszyscy by powiedzieli: odbiło mu. Nie wytrzymał. Rozsypał się emocjonalnie, psychicznie. Ale mi było wszystko jedno. Mogli zrobić ze mną wszystko, co chcieli. Zdemaskować, ośmieszyć, ponieważ nie chciałem żyć. Jeżeli nie zobaczę zmiany w życiu swojego syna, nie chcę żyć. Do takiego stanu Bóg mnie doprowadził. Pozwolił mi dojść. Byłem wściekły, a dzisiaj jestem szczęśliwy, ponieważ zobaczyłem, co to znaczy zaufać Bogu. I wiecie, co zrobił? Usłyszałem Jego głos. Posłał swoje słowo. Od tego się wszystko rozpoczyna. Bo jeżeli nie będziesz miał się czego uchwycić, to dokąd pójdziesz? To na czym zbudujesz swoją wiarę? Wiecie, jaki usłyszałem głos? Usłyszałem głos, który brzmi: jestem Bogiem, który zmienia skałę w jezioro, a krzemień w strumienie wód. No piękne słowo, no o przyrodzie, o naturze. A ja byłem na 100% pewny, że ten głos jest dany mi po to, że Bóg chce mi wyraźnie powiedzieć: ja zmienię tę sytuację, bo jestem Bogiem, który jest żywo zmianami w twoim życiu zainteresowany. Jeżeli umiem zmienić skałę w jezioro, to myślisz, że nie umiem poruszyć życia twojego syna? I od tego się wszystko rozpoczęło. Usłysz Jego głos. Zatrzymaj się na początku tego roku i usłysz, co On o tobie myśli. Proszę ciebie o to. Jakim jesteś człowiekiem, niech ci powie. Jakim jesteś sąsiadem, niech ci powie. Jaką jesteś siostrą, bratem. Jakim jesteś pracownikiem, współpracownikiem, sługą Bożym. Niech ci to wszystko powie, jak cię widzi. Bo to jest niebezpieczne, chodzić wciąż w różowych okularach. Usłysz Jego głos. To przynosi przełomy. On usłyszał i zaufał. Boże, potrzebuję ufności Abrahama. Chcę ufać Tobie jeszcze bardziej w moim życiu. Naucz mnie tego. Ktoś powie amen? Super. Ale też potrzebujemy radości, bracia i siostry. Powiem wam, że gdyby nie odnalazł w życiu z Bogiem radości, ja bym tutaj nie pasował. Czasami nawet muszę się tłumaczyć z tego, czemu ja jestem wciąż taki radosny. Już mnie to męczy. Ty wciąż zadowolony, ty wciąż uśmiechnięty. A co mam się tłumaczyć z tego i przepraszać, że jest tak dobrze? Było źle, to mówiłem, że jest źle. I naprawdę ludzie widzieli mnie. Ja o tym mówiłem całemu Kościołowi. Stawałem przed Kościołem i mówiłem, że jest dramatycznie. Że nie wiem, jak to wytrzymam. Ale kiedy jest dobrze, to mam się zachowywać tak, jakby było źle? Kiedy mam powody do radości, to mam tą radość tak głęboko w sobie ukrywać, bo to jest tak głęboka radość, że nikt nie ma szansy jej zobaczyć? Ale esencja radości jest zupełnie inna. Radości się nie da ukryć, bracia i siostry. To z obfitości serca mówią usta. To jest piękna biblijna zasada. To co to znaczy? Że to, co jest wewnątrz, będzie widoczne również na zewnątrz i słyszalne. I tego nam życzę. Wiecie dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ radość zaraża, bracia i siostry. Brak radości zaraża, bracia i siostry. Ja marzę o tym, żeby w naszych kościołach radość była bardziej widoczna, ale to się rozpoczyna od ciebie. I od ciebie, siostro. I od ciebie, nad tym można popracować. I od ciebie, bracie kochany. I od ciebie, Piotrze. Od ciebie, wiem o tym. Pracuję nad tym, naprawdę. Czasami wydaje mi się, że za bardzo się tym przejąłem. Radość Pana, księga Nehemiasza. Idźcie, najedzcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów, księga Nehemiasza 8:10. A oni są tam skarowani, zapracowani, budują i budują i odbudowują te mury. Wszędzie problemy, a oni budują, a Nehemiasz do nich mówi: teraz koniec, zatrzymajcie się, będziemy jedli tłusto, będziemy pić, będziemy się cieszyć, udzielcie też tym, to jest piękne, którzy nic nie przygotowali. Gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Radość z Pana jest naszą ostoją, bracia i siostry. Jeżeli zabraknie wszystkich powodów w naszym życiu do radości. Ta jedna wciąż jest. Radość z Pana. Amen. Chcę być człowiekiem, który umie się bardziej radować. Boże Wszechmogący, ucz mnie tego. Te wszystkie rzeczy są piękne, o których mówię, ale jeżeli wśród nas będą tylko tacy ludzie, którzy będą melancholikami i będą sprawy rozkładać na czynniki pierwsze, będą wciąż o tym myśleć, a nie będzie inicjatywy, to będzie bidnie, bracia i siostry. Bo coś z tym wszystkim trzeba zrobić. To trzeba przekuć na działanie. I tutaj zatrzymają się przy Piotrze. Tak. Często działał, zanim pomyślał. Naprawdę rozumiem tego faceta. Dlatego raczej mam takich myślicieli wokół siebie, którzy wciąż myślą, ale do działania im daleko. Więc łączymy swoje siły. Oni myślą i włos rozdzielają na 16, a ja działam. Oni mnie zatrzymują, ja ich stymuluję i jest pełnia. Ale powiem wam coś. Choć często działał, zanim pomyślał i były problemy, to pamiętajmy i nigdy o tym nie zapomnijmy. Nie to, że tonął, było wyjątkowe. Większość z ludzi ma takie doświadczenie tonięcia. Ktoś się kiedyś zachłysnął, wielu utonęło. Tylko on chodził po wodzie. Tylko on chodził po wodzie. Życzę nam, żebyśmy pozbierali nasze wszystkie siły przed Panem, stanęli i powiedzieli Mu: Boże, chcemy, żeby w naszym życiu było więcej inicjatywy. Ludziom będzie wtedy lepiej, a Ty będziesz, Panie, uwielbiony. Amen. Nie mogłem zapomnieć o Pawle. Paweł jest silny, bracia i siostry. Jest słaby, ale jest silny. To jest ciekawe. Oto teraz zniewolony przez ducha, Dzieje Apostolskie 20-22. Idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Wow, ile trzeba mieć siły w sobie. Kiedy czytam charakterystyki jego służby, jest ich kilka, szczególnie polecam listy do Koryntian, to odnosi się wrażenie, że nie było takiej mocy, która mogłaby go zatrzymać przed wypełnieniem misji. Ten facet jest w stanie rzucić się na wszystko, bo ma życiową misję. I kiedy czytamy przedostatni rozdział listu do Rzymian, widzimy, co go napędza. On wszystkie inne ambicje podporządkował jednej. Jednej. Żeby zwiastować Chrystusa wszędzie tam, gdzie On jeszcze nie był zwiastowany. Nie chciał być posądzony o to, że łowi w cudzym stawie. I szedł. I wciąż idzie. I mówi: jestem zniewolony przez ducha. Tego rodzaju zniewolenia przez ducha życzę nam wszystkim. I mówi: niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mojego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Bracia i siostry, dla tej jednej chwili żyjemy i tego nam życzę. Potrzebujemy siły, żeby tego doświadczyć. Mocy Boga, bo sami nie damy rady. Żeby usłyszeć: dobry bój bojowałeś, biegu dokonałeś, wiarę zachowałeś. Sługo dobry i wierny, wejdź do mojej radości. Dlatego walcz, błagam Cię, biegnij, rozwijaj swoją wiarę, póki możesz. I bym się zdziwił, gdyby ktoś się zdziwił, że na koniec zostawiłem Chrystusa. Właściwie mogłem skupić się tylko na Jego osobie, ale chciałem wam pokazać zwykłych ludzi, którzy charakteryzowali się niezwykłymi cechami. I w Biblii te cechy są silnie wyeksponowane. Na koniec zostawiłem Chrystusa, człowieka Boga. Wiecie, co wybrałem? Charakter. Można mieć wszystko i wszystko stracić, gdy zabraknie charakteru. Można mieć charyzmę, siłę, moc, gdy zabraknie w naszym życiu charakteru. Możemy w jednej chwili stracić wszystko, to, co misternie budowaliśmy. Charakter to tak ważna rzecz w naszym życiu. Charakter to w grece semeion. To moglibyśmy na język polski przetłumaczyć dosłownie znak rozpoznawczy. Piękne, prawda? Dla Boga znakiem rozpoznawczym, co z nas będzie, jak nas użyć, jest nasz charakter, bracia i siostry. Filipian 2:5-9. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, charakteru, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył. Dał mu imię, które jest ponad wszelkie imiona. Bracia i siostry, postawa, która się nie upiera zachłannie przy swoim, która umie się zaprzeć samego siebie, która umie przyjąć postawę sługi, uniżyć się i być posłuszną do końca, zgadzając się na śmierć, myślę, że na początku swojego ego, a potem dosłowną. To jest jedyna droga do wywyższenia przez Boga. To jest jedyna droga do wywyższenia przez Boga. Stoję przed wami w pokorze, z głęboką wdzięcznością za wasze życie i tego z całego serca życzę. Zachęcam, módlmy się o optymizm, o miłość, o integralność, o zdecydowanie w naszym życiu, o odwagę, o mądrość. Módlmy się o autentyczność, o zaufanie Bogu, o radość, która ma być naszą siłą, o inicjatywę, którą mamy każdego dnia wyrażać, o siłę i w końcu charakter, który był w Panu Jezusie Chrystusie. Bóg chce nam to dać, bracia i siostry. On chce, żebyśmy w takim stanie byli, żyli i chodzili. Jeżeli musicie w tych dziedzinach podnieść na poziom wyższy, podkręcić śrubę, powiedz mu to. Zacznij od szczerości. On się tego naprawdę nie boi. To, czego się boi, to naszych nieszczerych modlitw. To ogranicza jego działanie, bracia i siostry. Ale szczere nie muszą być piękne. Poradzi sobie z tym i poradzi sobie z nami. Powiemy mu szczerze o naszych brakach i zaprosimy go do naszego życia, bracia i siostry, ponieważ chcemy, żeby jeszcze większą chwałę z naszego życia odebrał. Amen. To chodźcie do modlitwy. Zapraszam. Panie Boże, dziękuję Tobie dzisiaj za możliwość bycia tutaj. Dzielenie się słowem. Wylewanie serca przed braćmi i siostrami. Zobaczyli, czego mi brakuje. Panie, ja o to prosiłem i będę prosił. Brakuje mi tych postaw, tych cech. Ja naprawdę chcę tego więcej w moim życiu. To może ich ośmielić. Ta szczerość może ich ośmielić. By powiedzieć przed Tobą dzisiaj, Panie, ja też widzę, że mam braki. Możesz przyjść do mnie, Panie. Możesz podnieść moje życie. Możesz uczynić je lepszym. Panie, przyjdź do moich braków. Boże, przyjdź do mojego optymizmu. Przyjdź. Panie, niech więcej osoby, które spotykają się ze mną, widzą tego optymizmu w moim życiu. Ponieważ zaufałem Tobie. I Ty jesteś moim dobrym pasterzem. I niczego mi nie braknie w moim życiu. Bez względu na okoliczności, na wszystko w moim życiu, Panie, niech nie zabraknie mi nigdy optymizmu. Panie, niech ludzie, którzy są obok mnie, zauważają miłość. Bezwarunkową. Bez oceniania. Chcę ich umieć kochać tak, jak Ty ich kochałeś, kochasz i ich przyjąłeś. Boże, przyjdź do mojej integralności. Nie chcę być innym człowiekiem tu i tam. Chcę żyć zawsze w taki sam sposób. Święty, czysty. Czy mnie ktoś widzi, czy nie. Panie, przyjdź do mojego niezdecydowania i przynieś zdecydowanie, bo się waham. bo się lękam. To mnie powstrzymuje, to mnie paraliżuje, by pójść i wypełnić Twoją wolę. Przyjdź. Przyjdź i przynieś odwagę, bo się boję. Przyjdź i przynieś mądrość, bo nie wiem, co robić w wielu sytuacjach. Zapraszam Ciebie do mojego życia, Panie. Przyjdź. Przyjdź. Wiem, że dajesz chętnie. Wiem, że chcesz, żeby Twoje dziecko w taki sposób żyło. Wiem, że jesteś źródłem, w którym to znajdę. Przyjdź. Przyjdź do mojej autentyczności. Ja chcę być prawdziwy. Chcę być szczery. Chcę być otwartą księgą przed ludźmi. Niczego nie ściemnić. Przyjdź do mojej autentyczności. Chcę być bardziej jeszcze autentyczny. Niech to przekonuje ludzi. Niech to pokazuje Ciebie, Panie, w moim życiu. Chcę Tobie ufać mocniej. Bo Ty wiele razy do mnie mówisz o wielu sprawach, a ja nie potrafię, Panie, złożyć ufności w Tobie, bo się boję. Bo się boję, że zawiodę. Bo się boję, co powiedzą inni. Bo się boję, że zabraknie mi pieniędzy. Bo boję się wielu rzeczy. A Ty chcesz, żebym Tobie zaufał. Przyjdź do mojej radości lub do jej braku. Ponieważ często nie umiem się śmiać, nie umiem się cieszyć. A nawet denerwują mnie ci, którzy wciąż się śmieją i cieszą. Boże, Ty dzisiaj do mnie mówisz, że radość z Ciebie jest moją siłą, ma być moją siłą. Panie, niech inni ludzie pytają mnie o to, z czego ja się tak cieszę. Będę umiał im odpowiedzieć. Skąd jest tyle radości w moim życiu? Panie, porusz mnie do inicjatywy, bo pokazujesz mi różne rzeczy, a ja wciąż mówię innym, że mogliby to zrobić. Ale to ja jestem tą osobą, która powinna to zrobić. Jeżeli pokazujesz mi te rzeczy, to znaczy, że wierzysz we mnie, że będę umiał to zrobić. Boże, chcę się pochylić i to zrobić. Chcę być człowiekiem większej inicjatywy, żeby Tobie była oddana chwała ludziom, żeby przynieść pożytek. Potrzebuję do tego Twojej siły i mocy, bo sam jestem za słaby. Panie, ale ponadto wszystko potrzebuję usposobienia charakteru, który był w Tobie. Chcę być tego typu człowiekiem względem innych. Boże, nie chcę się upierać zachłannie przy swoim. Chcę umieć zapierać się samego siebie. Chcę umieć przyjmować w każdej sytuacji postawę sługi, uznając drugich za wyższych od siebie. Panie, wiem, że takiego człowieka użyjesz. Wiem, że taki człowiek będzie narzędziem w Twoim ręku. A ja tego pragnę. I tego życzę temu Kościołowi, żeby takim narzędziem był. I tego życzę każdemu mojemu bratu i każdej siostrze, żeby zobaczył, że w większy, obfity sposób używasz i odbierasz chwałę. Amen. Dziękuję, bracia i siostry. Niech was Bóg błogosławi. Niech te życzenia spełnią się w tym roku w waszym życiu. Amen.
Amen.
Amen.